Wicemarszałek Senatu Maria Kocmoń i Państwa gościem. Dzień dobry, Pani Marszałek.
Dzień dobry, witam.
Świeżo po wizycie w Izraelu, w Ziemi Świętej. Jak wrażenia?
O, wrażenia, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, trudno je opisać w jednym zdaniu. Na pewno ogromne wzruszenie, takie wewnętrzne poruszenie, bo to przecież narodowa pielgrzymka w stulecie niepodległości, pielgrzymka z weteranami, z żołnierzami generała Władysława Andersa, ze polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, z żołnierzami Armii Krajowej, z ludźmi, którzy no, są przecież świadkami wydarzeń z czasów II wojny światowej. I zawsze jak się odwiedza Ziemię Świętą, to człowiek przeżywa takie wewnętrzne poruszenie, bo przecież jest to ziemia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony też oprócz takich religijnych przeżyć, przeżycia patriotyczne, bo byliśmy w tych miejscach, które są związane z polskimi żołnierzami, po prostu z Polską, a tych miejsc w Ziemi Świętej jest wiele, o czym też nie każdy wie.
Ta wizyta w tym czasie, kiedy Polska, trudno powiedzieć, toczy spór dyplomatyczny, ale generalnie jest to zamieszanie dyplomatyczne na linii Polska-Izrael ze względu na nowelizację ustawy o IPN. To w ogóle jakoś docierało do świadomości uczestników tej pielgrzymki?
No tak, oczywiście my sobie wszyscy zdawaliśmy sprawę, że to jest taki czas trudny, bo po przyjęciu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, tej nowelizacji, przecież odczuwamy takie napięcie na linii Polska-Izrael i no, zdawaliśmy sobie sprawę, że mogą być też pewne trudne momenty w czasie tej pielgrzymki, ale nie było takich. Muszę powiedzieć, że jestem podbudowana tym, w jaki sposób byli przyjmowani nasi weterani, ponieważ państwo byli bardzo często ubrani w mundury, polskie mundury, nosili biało-czerwone opaski na przedramieniu, czy też czapkę z orzełkiem, czy też po prostu medale na piersi. Było widać, że to są weterani i to wzbudzało powszechny szacunek, respekt. Mieszkańcy miast, które odwiedzaliśmy, turyści, pozdrawiali naszych weteranów, uśmiechali się do nich, podchodzili, podawali ręce, nawet obdarowywali jakimiś drobnymi pamiątkami. To było niezwykle wzruszające i to świadczy, że no jest taka świadomość tego, że polscy żołnierze walczyli bohatersko w czasie II wojny światowej i to bohaterstwo jest znane, dlatego że to nie chodziło o to, że to są jacyś weterani, to są polscy weterani, Polish veterans, tak? Więc mówię, no, to powiem tak, byliśmy tym tak trochę zdziwieni, ale oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni i to było niezwykle sympatyczne.
To nie jest tak może, że ten konflikt rzeczywiście odbywa się na poziomie dyplomatycznym, a normalni, zwykli ludzie nic z nim nie mają wspólnego.
Ja myślę, panie redaktorze, że tak jest, że tutaj jest to konflikt właśnie na linii politycznej, bo jeśli chodzi o społeczności, o społeczeństwo, to widać taką życzliwość, widać taką gościnność wobec Polaków. No my nie odczuliśmy żadnych jakichś takich przykrych momentów, oprócz wizyty w Yad Vashem, ale ona jakby nie miała związku też ze zwykłymi mieszkańcami, z którymi się spotykaliśmy, tylko miała związek z ekspozycją, która jest w Yad Vashem, ponieważ tam jeden z naszych weteranów, pan pułkownik Michalski, zauważył zdjęcie z getta Tałuckiego i zauważył fałszywy podpis po angielsku, który wskazywał, że getta pilnowała polska policja. No nie było w Łodzi polskiej policji w czasie okupacji i od razu interweniowaliśmy, weterani interweniowali, ich głos przecież tutaj miał jakby szczególne znaczenie, bo to świadkowie tamtych wydarzeń. Pan Michalski był związany z Łodzią, więc on doskonale pamiętał i wiedział, prawda, co się wtedy w Łodzi działo. Pamiętajmy, że weterani, którzy byli z nami, to ludzie 90-kilkoletni, którzy z dorosłego już życia pamiętają okupację. No i oczywiście usłyszeliśmy, że tak, no my to sprawdzimy, zobaczymy i tak dalej. No wiem, że interweniował też oficjalnie pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Zobaczymy, jak ta sprawa zostanie potraktowana przez Yad Vashem. Myślę, że to będzie też takim sprawdzianem, prawda, dobrej woli ze strony Instytutu, bo no to takie niepokojące, prawda, to jest podpis pod jednym zdjęciem. My nie analizowaliśmy tak dokładnie całej ekspozycji, bo to nie było możliwe. Ale mówię, no to to są takie niepokojące momenty, kiedy takie zafałszowania znajdują się na oficjalnej ekspozycji.
To jest dowód na to, że ta nowelizacja jest potrzebna, była potrzebna.
Nowelizacja to już niezależnie od tego, prawda, bo ja myślę, że nie trzeba nowelizacji ustawy, żeby wyłapywać pewne przekłamania, które się gdzieś tam, prawda, w świecie znajdują przy okazji różnych ekspozycji muzealnych, czy jakichś wystaw, czy publikacji. Generalnie myślę, że ta ustawa była potrzebna, ta nowelizacja, dlatego że no, widzieliśmy, że z każdym rokiem przybywa takich, no nie powiem, prowokacji, kłamstw, prawda, gdzie media czy politycy używają określenia polskie obozy zagłady, prawda, i wikłają polski naród we współudział w Holokauście. No, szanowni państwo, Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, pierwszą ofiarą niemieckiego nazizmu, niemieckiego państwa, III Rzeszy. Straciliśmy kilka milionów obywateli, ogromną część naszej infrastruktury, a poza tym, no cóż, w wyniku II wojny światowej straciliśmy niepodległość, tak? Dostaliśmy się pod kolejny totalitaryzm, prawda, pod wpływy Związku Radzieckiego. Więc Polacy naprawdę bardzo ucierpieli w wyniku II wojny światowej, a poza tym też Polacy, jeżeli chodzi o Holokaust, to jednak trzeba to powiedzieć, ratowali Żydów z narażeniem życia, bo Polska była jedynym krajem, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. I 6620 Polaków jest uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To jest najwięcej wśród wszystkich narodowości w Europie. Więc Polacy mają swój ogromny udział w ratowaniu Żydów. Polacy są ofiarą II wojny światowej i my absolutnie nie możemy się zgodzić na to, żeby czynić z nas w jakikolwiek sposób współodpowiedzialnych za Holokaust, bo współodpowiedzialni za to nieszczęście nie jesteśmy. My jesteśmy też ofiarą II wojny światowej, ofiarą niemieckiego totalitaryzmu. I to trzeba mówić, o tym trzeba mówić głośno. I jeżeli widzimy, że nasila się i pojawia się taka jakby chęć na nowo interpretacji historii, czy pisania historii, to musimy się temu przeciwstawić. Mamy teraz ku temu narzędzia.
Panie marszałek, to zmieniając temat, ale pozostając na arenie międzynarodowej jednak w dalszym ciągu, Polska dogada się z Komisją Europejską. Myśli pani, że ten też może nie tyle spór, w pewnym sensie jednak mimo wszystko spór z Komisją Europejską dotyczący rzekomego łamania w Polsce praworządności zostanie rozstrzygnięty na korzyść naszego kraju?
Ja jestem przekonana, że tak, bo szanowni państwo, to, że Komisja Europejska tak ostro stawała przeciwko Polsce, to, że no jednak wytaczała takie, prawda, działa przeciwko nam, to znaczy twierdząc, że łamane jest prawo, że kolejne ustawy jakby łamią konstytucję i tak dalej, to też ogromna zasługa, niestety w cudzysłowie zasługa naszej opozycji, która przecież non stop jeździła do Brukseli, skarżyła na polski rząd i skarżyła na Polskę. I potem się okazywało, że kiedy urzędnicy Komisji Europejskiej, politycy europejscy pochylali się nad tymi dokumentami, które im przedstawiliśmy, to zaczynali wątpić jednak w tę wersję opozycji. I okazywało się, że nasze zmiany, chociażby zmiany w systemie, jeśli chodzi o sądownictwo, to nasze zmiany w niczym nie odbiegają od tych, jakie zostały już kiedyś przeprowadzone w krajach Europy Zachodniej. Ten system nasz nie różni się od tego, prawda, jaki jest we Francji, czy w Niemczech, czy w Holandii, czy w innych krajach, prawda? Więc my nie wprowadzamy tu niczego nowego, rewolucyjnego. Więc ja myślę, że ten spór nie jest ani na rękę Polsce, ale nie jest też na rękę Komisji Europejskiej, bo jesteśmy dużym krajem europejskim, krajem demokratycznym. I myślę, że tutaj zarówno i Komisja Europejska, jak Rada Europy widzi to, że nasze wysiłki idą ku temu, żeby zreformować, a nie zrewolucjonizować system sprawiedliwości.
To nie jest takie trochę jednak mimo wszystko frustrujące, że trzeba tłumaczyć rzeczy, które wydawałoby się na pierwszy rzut oka czy ucha oczywiste? Nie ma pani takiego wrażenia, że Polska jest jednak mimo wszystko nacenzurowana i traktowana jako kraj drugiej kategorii w Unii?
Znaczy, mam takie wrażenie, Polska, a wcześniej Węgry, dlatego że, no cóż, w Polsce, ja tak jak i na Węgrzech, są dzięki wyborom Polaków rządy konserwatywne, które kierują się tradycyjnymi, konserwatywnymi wartościami i niekoniecznie te rządy podobają się tej europejskiej elicie, która raczej jest, prawda, bardziej na lewo od nas. W związku z powyższym, no, odczuwamy to, że jesteśmy cały czas nacenzurowanym, że wszystko, co robimy, to jest tak, że tak powiem, analizowane przez lupę. No ale no cóż, no musimy sobie z tym poradzić, no musimy stawić temu czoło. Premier Mateusz Morawiecki znakomicie sobie radzi w Brukseli. Tłumaczy nasze zmiany, robi to w sposób spokojny, merytoryczny i widać, że to do urzędników europejskich dociera. Więc ja jestem przekonana, że w tym sporze wyjdziemy oczywiście tutaj na prostą i pokażemy, prawda, że prawda jest po naszej stronie. Ale ile energii trzeba w to włożyć, no to oczywiście my tylko wiemy i to tę energię można było spożytkować zupełnie inaczej. Ale mówię, robi nam krzywdę nasza opozycja, która jeździ i skarży na własną ojczyznę. No ostatnio sędziowie, prawda, pojechali do Brukseli się skarżyć też. To jest niebywałe. Ja nie wiem, nie znam takiego przypadku, żeby w jakimś innym kraju europejskim opozycja jeździła i tak bez przerwy szkalowała swój kraj, swoją ojczyznę wobec urzędników europejskich. No ale tak jest i też no, trzeba w tym się wszystkim jakoś odnaleźć.
Feministki też szkodzą, te środowiska związane z ruchami tak zwanymi feministycznymi. To pytam się w kontekście tego ostatnio zeszłotygodniowego Czarnego Piątku tak zwanego.
Mm-hmm. No tak. Część ludzi na drogę krzyżową, a część na Czarny Marsz tam w ramach Czarnego Piątku. Ach, Boże kochany, życie jest świętością i myślę, że cokolwiek powiemy i zrobimy przeciwko życiu, to się obraca przeciwko nam. I trudno mi jest zrozumieć, że kobiety wychodzą ubrane na czarno i no, walczą o możliwość zabijania dzieci.
Trudno mi się też, że walczą o wybór tak naprawdę.
Walczą o wybór, no ale no, jaki to jest wybór? Między życiem a śmiercią, no między dzieckiem a aborcją, tak? No zresztą wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest taki jakby brak też zrozumienia tematu, bo jak widzę, że znana aktorka cieszy się, że na marsz przyszły całe rodziny z dziećmi. Dzieci się jeszcze w to miesza wszystko, tak? Kto jakaś tam działaczka feministyczna mówi, no bo aborcja powinna być dobra i dla matki, i dla dziecka. To po prostu jakiś absurd. To chyba jest jakieś ogromne niezrozumienie. Ja słyszę, że na przykład też uczestniczą w tych marszach, czy też wyrażają poparcie dla tego marszu matki dzieci niepełnosprawnych, to naprawdę serce krwawi, bo no wiadomo, że każdy by chciał, żeby jego dziecko było zdrowe, piękne, zdolne i tak dalej, ale rodzice kochają swoje dzieci niezależnie od tego, prawda, no, miłość do dziecka jest zawsze ogromna i bezwarunkowa. I dlatego Pan Bóg obdarowuje nas dziećmi. Wiele osób nie może mieć dzieci i ubolewają nad tym bardzo, tak? Więc jest to naprawdę największy dar i szanujmy to. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o feministki, no, ja się z nimi nie zgadzam i uważam, że no gdzieś jakieś to oprzytomienie w którymś momencie musi też przyjść.
Albo jak najszybciej, niektórzy mówią. Pani marszałek, to jeszcze na koniec temat. Spróbujmy zamknąć tę rozmowę takim optymistycznym akcentem. Strażnicą Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, która ma powstać. Ja już miałem okazję zobaczyć plany, znaczy może nie tyle plany, co wizualizacje w internecie. Można powiedzieć, że to można ogłosić sukces?
Tak, można ogłosić sukces, ponieważ są już zabezpieczone środki na budowę strażnicy i w 2020 roku ta strażnica powstanie w miejscu, które jest już od kilkunastu lat przeznaczone na budowę tego obiektu, no ale do tej pory nie udało się znaleźć środków. To są duże pieniądze, bo to jest prawie 14 milionów złotych, ale udało się wpisać tę strażnicę, tę inwestycję do ustawy modernizacyjnej. No, okazało się, że no niestety teraz ceny wzrosły, więc trochę było za mało pieniędzy, ale te pieniądze zostały przez MSWiA znalezione i pan wojewoda Zdzisław Sipiera, będąc w piątek w Węgrowie, na spotkaniu z ochotniczymi strażami pożarnymi, wcześniej ze spotkaniu z sołtysami, powiedział właśnie, że dostał decyzję z Ministerstwa Finansów, że pełne środki już są, więc pewnie po świętach wielkanocnych będzie podpisanie umowy, a następnie no wiosna, więc zacznie się już inwestycja. Bardzo się z tego cieszę, bardzo też o to zabiegałam i cieszę się, że to po prostu będzie zrealizowane, bo ta strażnica jest potrzebna, dlatego że stara znajduje się w centrum miasta, no jakby, no to jest maleńki obiekt, prawda, a dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta, powiatu, potrzebny jest nowoczesny obiekt, taki na miarę XXI wieku.
Który już niebawem, mamy nadzieję, powstanie bez przeszkód. Wicemarszałek Senatu Maria Kos, moim i Państwa gościom poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.